Generalnie bractwo powołane w 1718 roku, czyli 301 lat temu. I my jesteśmy właśnie w tej rzeczywistości czysto pierwszej rocznicy przeżywania tamtego wydarzenia. Dlatego bractwo miało u początku szerzenie kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. I ten kult szerzyło bardzo intensywnie. Jak czytałem kroniki, przeglądałem dwa grube tomy kronik, jest zapisanych osób, które należały do Bractwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polski. Pochodziły te osoby ze wszystkich stanów, od królów, przez książąt, przez szlachtę, przez wszystkie stany, chłopi, robotnicy, przez biskupów, kardynałów i kapłanów. Dlatego różne osoby do bractwa wstępowały. Wiadomo, że historia wówczas bardzo boleśnie później potoczyła się, ponieważ w niedługim czasie przyszły rozbiory. I kult Matki Bożej został o tyle ograniczony, że nie wolno było tak pielgrzymować na Jasną Górę. Car wydał edykt, najpierw likwidujący wszystkie zakony na całym swoim zaborze rosyjskim, a jesteśmy jeszcze w zaborze rosyjskim, tutaj też, gdzie dla nas, Paulinów, klasztor jasnogórski miał być klasztorem, w którym mieli Paulini dotrwać do wymarcia zakonu. Taki był cel, że wszystkich zakonników ze wszystkich wspólnot mieli możliwość przybycia na Jasną Górę lub przejścia do stanu duchownego. Do stanu duchownego diecezjalnego. Nie wolno było przyjmować nowych powołań. Tak też nie wolno było później przyjmować nowych członków do bractwa. Pan Bóg w swojej opatrzności tak się posłużył, że zakon, mimo tego, że nie wolno było przyjmować, gdzieś potajemnie byli przyjmowani nowi członkowie do zakonu, zwłaszcza kapłani. I tutaj dużą zasługę miała diecezja włocławska, bo to był teren diecezji włocławskiej. Ona się ciągnęła od morza po tutaj góry. I to jesteśmy wtedy biskup diecezji włocławskiej zasilał kapłanami nasz zakon. I tak przetrwał zakon pauliński. Ale członkowie, ze względu na to, że nie wolno było przyjmować nowych, śmiercią naturalną umarli. I trzeba powiedzieć, że długo trzeba było czekać, bo dopiero oficjalnie bractwo na nowo zostało erygowane w 2013 roku, czyli mamy dzisiaj 6 lat. Dlatego ta inauguracja na nowo bractwa odbyła się 3 maja 2013 roku. Przede wszystkim, jakie są zadania bractwa? Dziś to już wszystko zostało ujęte w statuty, które zostały podpisane właśnie 3 maja bieżącego roku przez ojca generała Arnolda Chrapkowskiego. Powołał ojciec Izydor Matuszewski, a teraz już statuty zatwierdził ojciec Arnold Chrapkowski, generał. naszego zakonu. Te statuty, myśmy projekt tych statutów złożyli z panią Marią 26 sierpnia 2018 roku. Czy rok temu, prawie rok czasu były opracowywane statuty, przepracowywane. Ta propozycja, którąśmy złożyli. I w ubiegłym roku przeżywaliśmy jubileusz 300-lecia Bractwa. Kto pamięta i kto był, to przeżywaliśmy pod duchową opieką znów księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego naszej archidiecezji częstochowskiej. W ubiegłym roku udało nam się dopracować, że został wyhaftowany i ufundowany sztandar, feletron Bractwa oraz zostały dopracowane formuła przyjęcia nowych członków Bractwa. Ta formuła przyjęcia nowych członków Bractwa opiera się na starej, pierwotnej formule. Oczywiście ona jest delikatnie zmodyfikowana do dzisiejszych warunków, ale pewne sformułowania wstępu są zaczerpnięte bardzo konkretnie z tego starego tekstu pierwszego przyjęcia członków Bractwa. I wówczas, rok temu, byli po raz pierwszy uroczyście przyjęci nowi członkowie Bractwa. Ale także podczas czuwania nocnego 2 na 3 maja, kto był w ubiegłym roku, to wie, że zastanawialiśmy się nad płaszczem. Jaki ma być jego wygląd i jak to ma wszystko wyglądać. Dopracowaliśmy, znaleźliśmy krawca, który tu szyje, pan Ireneusz Ciesielski, ten płaszcz tutaj na ulicy Świętego Barbary, tam jest jego pracownia krawiecka za tymi wszystkimi budkami na skrzyżowaniu. Siostry nam haftuje nasze logo Bractwa, karmelitanki, tutaj są siatki za murem. No i jeszcze trzeba było znaleźć, kto to powycina, też taką firmę znaleźliśmy, bo to szybko wszystko trzeba było dopracować. I wówczas, w tamtym roku, zostały pierwsze płaszcze brackie nałożone. I tak to później, podczas rekolekcji w listopadzie, które prowadził ksiądz profesor Tadeusz Gus, został powołany także pierwszy zarząd Bractwa. Na 3 lata taki próbny, ponieważ w statutach już teraz konkretnie jest usystematyzowany, że będzie powoływany na 5 lat, ale pierwszy jest taki tymczasowy na 3 lata. No i jak już wspomniałem, doszło do tego już ostatecznego zatwierdzenia dziś statutów, a te statuty z drukarni otrzymaliśmy 25 sierpnia przed Edziem Matki Bożej Jasnogórskiej. Także jest to coś, co jest bardzo świeże, jako w druku przygotowane. Tylko powiem o zadaniach, o celach i zadaniach Bractwa, odczytam, jak zostały ujęte w naszych statutach. Do podstawowych zadań członków Bractwa należy udział w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca, codzienne odmawianie jednej cząstki różańca w intencjach zgodnych z życzeniem Najświętszej Marii Panny, członków Bractwa, Ojca Świętego, Kościoła Świętego i Polski, Jasnogóry Paulinów oraz pielgrzymów jasnogórskich o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o nawrócenie grzeszników. To jest codziennie odmawiana jedna cząstka różańca w tych różnych intencjach. Codziennie odmawiany akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski, ten mały, który mamy na obrazkach. Częste przyjmowanie sakramentów świętej, pogłębianie osobistej więzi z Maryją Królową Polski oraz naśladowanie jej cnót. W miarę możliwości częsta adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach zgodnych z życzeniami Maryi Królowej Polski o zwycięstwo jej niepokalanego serca w Polsce i na świecie. W miarę możliwości raz w miesiącu oferowanie jednego dnia dobrowolnego postu lub innego wyrzeczenia w intencjach zgodnych z życzeniami Marii Królowej Polski, a także o nawrócenie grzeszników jako zadośćuczynień za grzechy, które obrażają Boga i jej niepokalane serce. Szerzenie kultu niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w parafiach, w sanktuarium jasnogórskim we wspólnotach, przy współpracy z własnymi duszpasterzami, łączności z bractwem. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy umożliwiającej realizowanie celu bractwa. Współdziałanie oraz pomoc innym członkom i sympatykom bractwa. Wykorzystanie posiadanych możliwości, umiejętności i wiedzy w służbie innym. Jest uiszczenie także opłat członkowskich, uczestnictwo stroju brackich podczas spotkań bractwa. Udział w uroczystościach i czuwaniach patronalnych bractwa, to jest 3 maja, uroczystość Królowej Polski, 8 września, święto patronalne, uroczystość narodzenia Świętej Maryi. I czuwania bractwa, to jest 2 na 3 maj i 7 na 8 września. Promowanie i szerzenie wspólnoty niespokojnych nadzieją osób poszukujących męża i żony przez zawierzenie się niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski, u której ta wspólnota już też rozpoczęła swoje spotkanie, gdzie też byłem w czasie adoracji, aby ich powitać. Szerzenie nabożeństwa oddania się w niewolę miłości według traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny według świętego Ludwika Grignon de Montforta. W bractwie mamy przyjęte 2 terminy. Uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny 25 marca i uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi 8 grudnia. Obowiązkowy udział w rekolekcjach bractwa raz w roku i wyznaczonych terminach kwartalnych. No tak, to jest, księże arcybiskupie, że nasze plany są bardzo głębokie, bo 4 razy w ciągu roku są rekolekcje brackie. Jest kwartalne, żeby każdy mógł sobie wybrać czas i możliwość uczestnictwa. I na zakończenie tych rekolekcji zawsze są przyjmowani nowi członkowie. Ponadto członkowie bractwa podejmują różne uczynki miłosierdzia, modlitwę w intencjach składanych przez potrzebujących, w tym również złożone w skrzynce intencji za pośrednictwem strony internetowej bractwa. Modlitwę w intencji poszukujących męża i żony we wspólnocie niespokojnych nadzieją. Modlitwę o świętość małżeństw i rodzin, szczególnie tych, które powstały przez akt zawierzenia się niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Modlitwę za chorych i umierających oraz innych intencjach i potrzebach. W ramach prowadzonej działalności bractwa organizujemy Maryjne Dni Skupienia, rekolekcje maryjne, zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski w każdą pierwszą sobotę na Jasnej Górze dla osób indywidualnych, rodzin, parafii, zgromadzeń, zakonnych, szkół, pracy, samorządów, miejscowości. Zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski w parafiach, wspólnotach kraju i za granicą podczas rekolekcji i Dni Skupienia. Dni skupienia, rekolekcje oraz różne formy integracji dla osób poszukujących męża i żony skupionych we wspólnocie niespokojnych nadzieją. Dni skupienia i rekolekcji dla małżonków i rodzin, które powstały poprzez zawierzenie się niepokalanemu sercu Maryi oraz ze wspólnoty niespokojnych nadzieją. Msze święte, podczas których dokonuje się jest akt oddania się w niewolę miłości zgodnie z myślą świętego Ludwika de Montforta. I to są główne cele i zadania bractwa. Dlatego tak to wygląda, że nasze bractwo takie ma zadania, takie ma cele. Dlatego to takie podstawowe wydarzenia. Główny, ponieważ ojciec generał, powierzając mi prowadzenie bractwa, także polecił, żeby to wszystko gdzieś jakoś ująć w tych wszystkich ramach. Tak to się nam udało dokonać, że tak zostały przyjęte nasze statuty. A w tych statutach mamy także dokumenty historyczne, jak ktoś zobaczy, fotografia dokumentów tych, których Ojciec Święty powołał do życia bractwo. Są one także przetłumaczone na język polski, ujęte. Także w tej chwili mamy 11 aktów zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi. Akty te otrzymały imprimatur Ojca Generała 5 lipca bieżącego roku. Dlatego też wszystkie te akty zawierzeń są także ujęte w tym strukturze statutu. Oraz nasze znaki, sztandar, proporzec, feletron, kapliczka z ryngrafem, płaszcze, to już widzieliście, bo już chodzą i będą nowe jutro założone płaszcze. Także legitymacja członków bractwa. To takie ogólne informacje. I jak wspomniałem, jeśli serce poczuje, że chce szerzyć ten kult Matki Bożej, Niepokalanego Serca Maryi, Królowej Korony Polskiej, to zapraszamy jutro do tego, żeby się zapisać. Są takie deklaracje, które musimy podpisać i także ja już jutro na spotkaniu organizacyjnym podam formularze przyjęcia bractwa członków, a po i omówimy liturgię, także nałożenia płaszczy. A po całej mszy świętej na zakończenie na sali rycerskiej oficjalnie wręczymy z Panią Marią znak naszego bractwa, legitymację i członkowie i ci nowi członkowie bractwa otrzymają już statuty, które zostały opracowane i zatwierdzone i wydrukowane, bo to też jest ostatnia rzecz, która bardzo ważna, żeby to wszystko dopracować. Myślę, że takim momentem będzie takim naszym pięknym zakończeniem tych rekolekcji. Cóż jeszcze bym mógł dopowiedzieć? No, tam zawsze są podpisywanie dokumentów tych RODO-owskich, no ale to już mówię, to już nie od nas zależy, ale tam jest troszkę dla członków bractwa, tam były takie klauzule, to ja bym prosił, żeby podpisać raz i już więcej razy nie trzeba podpisywać uczestnictwa w rekolekcjach czy gdziekolwiek naszych spotkaniach, bo no trzeba, to nie są nasze wymogi, to są państwowe wymogi, to żeby później nas nikt się nie czepiał, że coś myśmy nie dopełnili, to dlatego też to są wymogi nie nasze, ale państwowe. To ja bym zakończył na tym prezentację i informacje o bractwie i o statucie, który został podpisany. Jest godzina już 12:30, dlatego księdza arcybiskupa proszę o konferencję.
Bóg zapłać, Ojcze, ale bardzo proszę, żeby Ojciec nie przestawał tutaj być i dopowiadał, bo jeszcze wiele tych szczegółów trzeba będzie dopowiedzieć. Gdy chodzi o to RODO, to pamiętajcie, że ludzie wierzący, chrześcijanie, z zasady nie buntują się przeciwko przepisom prawa państwowego. Co do zasady, wykonujemy wszystkie rozumne przepisy, godziwe przepisy prawa państwowego. Godziwe. Sięgnijcie kiedyś przy okazji do listów świętego Piotra. Już on wskazywał, jak się uczeń Chrystusa ma odnaleźć w świeckiej wspólnocie, także w różnych ustrojach. I zobaczcie, tysiące lat mijają, zmieniają się kultury, ustroje, imperia, państwa, systemy polityczne, a ludzie wierzący zawsze potrafią się odnaleźć w trosce o dobro wspólne, wyraźnie tylko granice stawiając co do spraw niegodziwych. jeśli prawo państwowe dopuszcza czy otwiera się na rzeczy niegodziwe, to my tego nie podejmujemy. Jeśli przymusza do rzeczy niegodziwych, to my stoimy na straży Bożych spraw, nawet ryzykując męczeństwo, więzienie, aż po śmierć. Dlatego też i to RODO, Ojcze, ja to w tym kontekście mówię. Nie ma w tym nic złego. Trzeba jeszcze coś podpisać, upoważnienie dla zarządu, żeby zarząd dysponował adresem, telefonem, ale w sposób, który jest określony w treści upoważnienia. Tak państwa chcą, tak chce Unia Europejska, tak chce świat. Dzisiaj poprzez internet wciskają się ludzie, o których pojęcia nie mamy, w nasze telefony komórkowe, w internety, w komputery, w telewizory. Warto, jeśli państwo chce pomóc od tej strony strzec prywatność, to też warto z tego korzystać. Ale Ojcze, bardzo proszę czuwać nad nami, bo w tym statucie nie powiem, że mi jednej rzeczy brakuje, ja ją dopowiem tak stąd, w powietrzu ją zostawię, ale zachęcam do takiej interpretacji. Tworzone są filie bractwa, jeśli przynajmniej 5 osób gdzieś jest w okolicy. Ja będę czekał, aż się pierwsza piątka szczecińska do mnie zgłosi po błogosławieństwo. Statut nie wymaga rejestracji, zgłoszeń, zgody żadnej, ale po błogosławieństwo do swojego proboszcza i do swojego biskupa zawsze warto się zgłosić, tym bardziej, że nakładając strój uroczysty, członkowie bractwa, poprzez te płaszcze pokazujecie się na zewnątrz. I sam fakt pokazania się na zewnątrz w kościele parafialnym, żeby nie wzbudzał niepokoju proboszcza, kto to, a co to, a skąd to, a po co to i tak dalej, trzeba się wcześniej zgłosić do proboszcza i nawet jeśli nie ma filii, tylko jest jedna osoba, przedstawić się, pokazać dokumenty z Jasnej Góry, pokazać ten płaszcz. O taki płaszcz mam pobłogosławiony na Jasnej Górze, z Jasnej Góry go przywiozłem i w uroczystych procesjach, proszę księdza proboszcza, będę w tym chodzić. No to może ja będę... Ja informuję, macie takie prawo nie tylko na całą Polskę, ale wszędzie tam, gdzie posługa ojców Paulinów idzie w świat, to i na Amerykę, i na Australię, i na Afrykę, i Azję. To jest wasze osobiste uprawnienie, ale porządkowe uzgodnienie, żeby proboszcz wiedział, znał, w razie czego na pytania inne proboszcza, co to, on tam się jakoś ubiera, co to, sekta jakaś? Zwykła informacja. Ale jeszcze lepiej, zgłosiwszy się, nie jedynie do informacji się ograniczać, księże proboszczu, i na tę nową formę obecności w naszej parafii, już teraz w płaszczu, niech mi ksiądz proboszcz pobłogosławi. Niech mi ksiądz biskup pobłogosławi, czy nam niech pobłogosławi. Pamiętajcie, jest taka zasada. Jeśli przychodzi ktoś do proboszcza albo do biskupa i zaczyna mówić, proszę księdza, dlaczego u nas jeszcze nie ma tego? Kiedy u nas będzie to czy to? Na takie diktum pierwsza reakcja to jest irytacja. Bo proboszcz, biskup nie wie, jak to zrobić, nie ma siły, nie ma rezerwy. A tu mu ktoś jeszcze poprzeczkę podnosi do góry, a on już i tak zmęczony. To jest zły język. Ale pamiętajcie, ile razy pójdziecie do księdza albo do biskupa. Proszę księdza, chcielibyśmy zająć się tą sprawą, zrobić to i to w taki i taki sposób. Niech nam ksiądz proboszcz pobłogosławi. Niech nam ksiądz biskup pobłogosławi. Pierwsza reakcja to jest radość, ulga, błogosławie. I Panie Boże, dopomóż. I tak niech się rozwija też temat bractwa, niech to idzie w świat, do serc, do wspólnot. nawet jeśli 25 czy 30 milionów w Polsce będzie tych płaszczy, to chwała Panu Bogu i zasługa Matki Najświętszej. Śmiało. Kochani, chcę też dziękować za tę adorację i za spontaniczny dobór tej drugiej pieśni. Pierwszą i trzecią ja wskazałem w pewnym kluczu, ale dziękuję, że tak je odśpiewaliście. A ta druga doskonale dopełniła. Tym bardziej, że ta druga pieśń, Bądźże pozdrowiona, to jest przykład pieśni o charakterze litanijnym. Powtarzane frazy sprawiają, że krótki fragment nowy w danej zwrotce i wszyscy znowu się modlą aklamacją znaną. Ale każda z tych zwrotek w tej drugiej pieśni tak naprawdę to jest jak odrębny akt strzelisty. Warto się tych starych pieśni uczyć na pamięć. Śpiewać je sobie przy pracy, w podróży, na spacerze. Nucić. Nie bójcie się powracać do tych starych tekstów. One są przemyślane, jeszcze raz powtarzam, precyzyjne teologicznie. One nam dają właściwe instrumentarium językowe. My się możemy tymi tekstami modlić, ale warto je przede wszystkim znać. A teraz powracamy pod krzyż i stajemy przy Maryi. I chcę prosić, byśmy chwilę na nią popatrzyli. Bo tak naprawdę ten krzyż, chociaż w jej życiu bezpośrednio trwał kilka godzin, od godziny 6 aż do godziny 9 mrok ogarnął całą ziemię. To było kilka godzin, ale w rzeczywistości całe życie Maryi, całe dzieje, misja Maryi są z tym związane i tym krzyżem przeniknięte i tym krzyżem prowadzone. Albo były przygotowaniem do tego momentu, albo wyrastają z tego momentu. Warto popatrzeć na życie Maryi, a właściwie na wpisanie Maryi w drogi Boże, w ścieżki Boże i w dzieje świata. Pojawia się po raz pierwszy wtedy Maryja, jej zapowiedź, gdy Bóg wyprowadza człowieka z raju na trud, na tułaczkę, na ciężką pracę. Daje światło, nadziei, niewiasta. I to niewiasta nie byle jaka, niewiasta zwycięska. Niewiasta, która nie będzie sama, przy której jest jej potomstwo. Niewiasta niezwykle potrzebna, bo jest zapowiedź zmagania. Kładę nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, potomstwo twoje i potomstwo jej. Tu będzie walka, wojna, zmaganie. Ono, niewiasta i jej potomstwo zmiażdżą twoją głowę. Ta zapowiedź to jest dynamiczny obraz, to jest jak wibracja nowego świata gdzieś w dalekiej przyszłości, ale tak zapadająca w serce, że przekazywana z pokolenia w pokolenie jako słowo nadziei podtrzymywała, prowadziła, była zapamiętana ta wizja. Maryja wtedy jako nowa Ewa, nowa matka, jako pani, skoro pani, czyli władczyni, królowa. Ta, która potrafi i jest w stanie rozkazywać, ta, która wie, co czynić, ma moc to uczynić, zwycięska pani. My tak jesteśmy przyzwyczajeni, pan, pani, dla nas to jest zwrot często grzecznościowy. Wspomniałem, że język polski ma pewien swój fenomen i również w tej kwestii jest taki fenomen polskiego języka, polskiej mowy i nie tylko polskiej. Tu w środku Europy słowiańskie języki to mają w sobie. Jeśli chcemy kogoś z szacunkiem potraktować, to mówimy per pan. Panie Władysławie, Pani Zofio, Pani Mario, Panie Stefanie, proszę Pana, proszę Państwa. Co to znaczy państwo? Być panem. Skoro jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, a Bóg jest panem, to jest ta kompetencja panowania także w nas, wszczepiona w naturę bycia człowiekiem. Tylko nie chodzi o panowanie nad innymi. Chodzi o panowanie nad światem. Tak Bóg postawił człowieka w raju, aby panował nad roślinami, nad zwierzętami. I nie panował w sposób wyzyskujący, ale panował jak gospodarz, aby pozwolił, ułatwiał zachować te wszystkie dobra, które Bóg wszczepił w stworzony świat. Pozornie odchodzę tylko na chwilę, ale niepokój mój się zawsze od lat wzbudza, gdy słyszę, jak zastąpiono nam piękny, polski, soczysty język rolniczy językiem biznesu. Rolnik przez pokolenia uprawiał ziemię, hodował zwierzęta, a dzisiaj produkuje trzodę chlewną, produkuje mleko. To nie jest język właściwy. Język właściwy to jest język bycia gospodarzem, czyli odpowiedzialnym, panującym, nie ściągającym maksimum w krótkim czasie, ale przejmującym po ojcach, gospodarującym dzisiaj, żyjącym z tego i przekazującym gospodarstwo, a więc przestrzeń urządzoną, uładzoną, uporządkowaną, owocującą, przekazujący kolejnemu pokoleniu. Być panem. I to jest w naszym języku polskim. Proszę pana, proszę panią, proszę państwa. Zauważcie, że nawet dobro wspólne, życie narodowe jest ujęte tym słowem państwo. Jest w tym jakaś zbożność, jakieś poddanie pod panowanie Boga. To nasze państwo jest w naturalnym w naturalnej hierarchii, ale też i w tym ładzie, w tej harmonii Bożej. Tak naprawdę, gdy niewiasta zwycięska została pokazana, to o tej jakby przestrzeni, o tej nucie Pan Bóg powiedział: czuwajcie, aby ten Boży ład był w was, bo tylko wtedy możecie być opanowani sami, możecie uczyć opanowania innych, a więc panować nad emocjami, nad decyzjami, nad wyborami, planować, programować, przewidywać. To są niesamowite rzeczy, duchowe rzeczy. Być panem Stanisławem, panią Zofią, być państwem takimi, takimi, być państwem narodowym, państwem narodu, czyli być domem, gospodarstwem. W innych narodach, ale tych samych słowiańskich, jest gospodarz, gospody pomyłuj. Jak to w Chorwacji, w Medjugorje? Gospa powiedziała. Pani, gospodyni, pani. Taka została nam pokazana na początku dziejów. Kochani, a potem przyszedł czas, że było jej niepokalane poczęcie. To był, jeszcze raz powtarzam, odrębny akt stwórczy. Dlaczego w tej rodzinie Joachima i Anny? Nie wiemy. To jest Boża decyzja. Ale musiała właśnie w tej rodzinie być jakaś szczególna otwartość na Boga. Jakaś jakość świętości. Jakiś poziom świętości. My jesteśmy przyzwyczajeni, niestety, a szkoda, gdy mówimy o narodzie żydowskim, o rodzinach żydowskich, że patrzymy przez pryzmat już ostatnich pokoleń czy naszego pokolenia i różnych doświadczeń. Ale tak naprawdę, gdy się wczytasz w Pismo Święte, zobaczysz, jak wiele rodzin w narodzie wybranym żyło na wysokim poziomie duchowości. Żyło życiem mistycznym. Tam Bóg był obecny na co dzień. nie tylko w tych drobiazgowych przepisach dla przepisów. Przepisy pomagały, aby chronić obecność Pana, bliskość Pana. Opowiadano o dziełach Pana, proszono, by oni potrafili być razem. Taka była też rodzina mistyczna rodziców Maryi prawdopodobnie. I z modlitwy wielkiej, z jakiejś szczególnej otwartości też na święty dar życia, z jakiejś tęsknoty i z zawierzenia Bogu poczęła się niepokalana. To jest jedyne w dziejach świata poczęcie, które okazało się owocne. Jedyna niewiasta, jedyny człowiek w całych dziejach świata bez grzechu, nawet bez pierworodnego grzechu. To jest dar Boży, ale Maryja okazała się godną tego daru. W heroiczny sposób kochająca, w heroiczny sposób wierna, w heroiczny sposób czysta, wszystko w heroicznej jedności, w mistycznej jedności z Duchem Pana, oblubienica Ducha Świętego. Ale tak naprawdę to jest tylko przykład, jak bardzo wiele zależy od duchowości rodziców. Tutaj padały przedtem świadectwa, gdy Pani Maria zaprosiła do tych świadectw. Padały też wcześniej świadectwa o wyproszonych dzieciach. Mamy takich miejsc w Polsce sporo. Ja słyszę także na zachodnim Pomorzu, w niewielkich sanktuariach, łaskę wyproszenia potomstwa. Łaskę cudów też i uzdrowień też. Jest czas wielkich łask przez Maryję uzyskiwanych. Ale poruszony sam zostałem niedawno pewnym skojarzeniem. Papież święty Jan Paweł II opowiadał, że do Kalwarii Zebrzydowskiej nauczył go pielgrzymować jego ojciec Karol, oficer Wojska Polskiego. Że on go wprowadzał na dróżki Maryi i Jezusa, bo on był rozmiłowany w Kalwarii Zebrzydowskiej. I jakby w ślad za ojcem, potem i Karol Wojtyła, chłopak, potem ksiądz, biskup, kardynał i papież do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymował. Miałem tam okazję być teraz w dniach oktawy wniebowzięcia, obchodów wniebowzięcia, zaśnięcia wniebowzięcia, ukoronowania Maryi. I gdy tak przygotowywałem pewne myśli, to dotarła do mnie następująca refleksja i byłem sam tym zaskoczony. Coś było związanego z Kalwarią i z tym wielkim świętem maryjnym, z tą oktawą maryjną wniebowzięcia i ukoronowania 15-22 sierpnia. Coś tam było w modlitwie Karola i Emilii, których zresztą figura tutaj stoi przed domem pielgrzyma. Skoro 9 miesięcy później, w połowie maja, są narodziny Karola Wojtyły, ich dziecka. W jakiś sposób te narodziny w maju, 18 maja, wyrastają prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, dokumentu nie ma, no, można przypuszczać, to są tajemnice Boga i Maryi, ale wyrastają prawdopodobnie narodziny majowe Jana Pawła II z modlitwy i zawierzenia jego rodziców w dniach kalwaryjskiego pielgrzymowania, maryjnego pielgrzymowania. Przyjmijcie to jako dodatkowe światło i zachętę i inspirację. Bo z wielkiego zawierzenia, ze świętości mistycznej Joachima i Anny możliwe było niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, ale z modlitwy i zawierzenia wielu rodziców, nawet wszystkich wierzących rodziców, możliwe jest dodatkowe ubogacenie rodziny i świata nowym życiem. A potem ukryte życie Maryi, to znaczy od jej narodzenia aż do momentu, gdy ona tworzy z Józefem już nową rodzinę w Nazarecie. I w tym ukrytym życiu Maryi niezwykła dominanta 25 marca, a więc zwiastowanie. I to nie było tak z dnia na dzień, na pstryknięcie palcem. Maryja według tradycji chrześcijańskiej jako dziecko żyła niezwykle głęboką duchowością, rozmiłowana w Panu. Kochani, są dzieci, które potrafią to pokazać i dzisiaj też. Są takie małe dzieci, które otoczone modlitwą, miłością i przykładem rodziców nie boją się przed Bogiem w świątyni otwierać serca. To chcę podkreślić. I ci święci rodzice pozwolili Maryi wzrastać i rozkwitać niezwykle. To naprawdę był dorodny, duchowy kwiat i owoc jednocześnie. Nie znamy tajemnic jej osobistych doznań i nie wiemy nawet formalnie biorąc, czy to było pierwsze takie widzenie z nieba w czasie zwiastowania, czy dla Maryi to było coś normalnego, skoro tylko wchodzi w nowy temat, nie lęka się, aczkolwiek to zdrowaś Maryjo, raduj się Maryjo, bądź pozdrowiona. To trochę jak między starymi znajomymi, a jednocześnie trochę jak pozdrowienie, od którego się może coś nowego zaczynać. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, który gdzieś tutaj warto umieścić, czy aby odrębnych studiów liturgicznych i z historii liturgii, z historii duchowości Kościoła, ale stawiam taką cichą tezę, że w planach Bożych nie jest przypadkiem, iż świętego Józefa czcimy 19 marca, 7 dni przed zwiastowaniem. Józef, który miał przyjąć Maryję, miał jej dać siebie, swoją pracę, swoją troskę, tak jakby dostał 6 dni pracowitych, 6 dni męskiej służby, wiernej miłości, tak jak 6 dni miłości do świata. A 7 dzień stała się wielka uroczystość, bo niebo zstępuje i jest zwiastowanie. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy układając kalendarz liturgiczny i wpisując uroczystość świętego Józefa w tę datę, myśleli wtedy przełożeni Kościoła i pasterze o tej korelacji, czy nie. Ale my ją mamy prawo, tę korelację tak przyjmować. Józef, idący przez codzienność, ale po Bożemu, staje za chwilę przed tajemnicą wielkich uroczystości, wielkiego świętowania. Nie wiemy, czy Józef wcześniej widział Maryję i za nią poszedł z Betlejem do Nazaretu. Może ją widział w Jerozolimie, w świątyni, to nie jest ważne. Wiemy, że się tam spotkali. Wiemy, że zostali sobie zaślubieni. Ale wpierw, nim zamieszkali razem, a więc nim się dopełniło potem ich zaślubienie na oczach społeczności, Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Wchodzimy w niezwykły moment, w niezwykłe 3 miesiące życia Maryi. Od zwiastowania aż do powrotu z domu Elżbiety i Zachariasza. W czasie zwiastowania Maryja prosi o znak. Tutaj padało też w waszych świadectwach, ale trzeba prosić o znak. Poprosiłem o znak, dostałem znak. W Starym Testamencie jest też przy adwentowych nabożeństwach jest takie słowo czytane i rzekł Pan do Ochaza, proś o znak dla siebie. Nie będę prosił. Nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Jak Bóg chce, niech mi da ten znak. Nie. Proś. Bo jeśli poprosisz i dostaniesz ten znak, dostaniesz potwierdzenie, pójdziesz całym sercem wtedy w pełnym pokoju po tej drodze dostałeś znak, twój osobisty. Dla żony, dla męża to może nie być znak, dla sąsiadów to nie będzie znak, dla spowiednika to może nie będzie znak, ale ty prosiłeś o ten znak i ten znak się spełnił, to dla ciebie jest znak od Boga. Idziesz z pewnością, idziesz dynamicznie, idziesz na całość wtedy. Uzyskujesz znak. I Maryja prosi o znak. A oto również krewna twoja Elżbieta jest już w 6. miesiącu. Oto moja służebnica, niech mi się stanie. I Maryja za chwilę wstaje i uwaga, z pośpiechem idzie do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Czemu z pośpiechem? Odczytać znak. Żeby móc absolutnie, wierzyła i tak, ale żeby z pełną radością móc się zanurzyć już w tę tajemnicę. I staje w progu domu Zachariasza i Elżbiety. I gdy Maryja pozdrowiła Elżbietę, Elżbieta otrzymała znak. Widać też prosiła o jakiś znak. Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. I teraz zobacz. Jak Bóg zadbał przedziwnie, żeby Maryja, która chciała to w sobie rozważać, tę radość, tajemnicę, spełnienie, nie musi już w sobie kryć. Ma przy sobie niewiastę drugą, świętą, Elżbietę. One już mają język. I zaczyna się ten błogosławiony czas 3 miesięcy w domu Zachariasza i Elżbiety. Od czego? Zaczyna się od wyśpiewania pieśni. Wielbi dusza moja Pana. Codziennie w nieszporach, w wieczornej modlitwie Kościoła tę pieśń recytujemy, śpiewamy. Tą pieśnią się modlimy. Niezwykłe 3 miesiące dla Maryi. Pierwsze 3 miesiące stanu błogosławionego. Dla Elżbiety ostatnie 3 miesiące stanu błogosławionego. A 3 miesiące później tam się działy same piękne rzeczy. Ile one się nagadały, namodliły, nacieszyły sobą. Ile się Maryja, młodziutka dziewczyna, nauczyła od Elżbiety, jak przeżywać stan błogosławiony, jak dom przygotować do narodzin dziecka. To była dla niej też wielka szkoła. A jednocześnie ile się namodliły, nachwaliły Boga w ciszy domu. A po 3 miesiącach są narodziny Jana Chrzciciela, 24 czerwca. I jeszcze mija 8 dni, następuje uroczystość nadania imienia. Maryja to wszystko przeżywa w domu Zachariasza i Elżbiety i pozostała tam około 3 miesięcy. No przecież aż do obrzezania i nadania imienia Janowi. Aż się wszyscy, okolica cała zadziwiła, kim że będzie to dziecię, bo ręka Pańska jest z nim. Po Maryi nie widzieli jeszcze, 3 miesiące to jeszcze nie widać. I ona potem powoli wraca do domu i tam już na nią czeka Józef, o którego Bóg zadbał. Józefie, nie bój się przyjąć do siebie Maryi. Niezwykłe 3 miesiące dla Maryi, które rozważamy każdego roku, bo 2 lipca, gdy się ten czas dopełnia, dopełnia się dawne święto nawiedzenia. Do dzisiaj są w niektórych sanktuariach polskich wielkie maryjne uroczystości, które rzadko łączymy z tajemnicą nawiedzenia, a to jest 2 lipca powrót Maryi do Nazaretu, gdy dopełniło się to w domu Zachariasza i Elżbiety, co się miało dopełnić. Mówi się Matki Bożej Jagodnej. Sam to usłyszałem po raz pierwszy już jako biskup, gdy była koronacja figury Matki Bożej w Wieleniu na pograniczu poznańskiej archidiecezji i gorzowskiej diecezji, ale po stronie poznańskiej. Tam są do dzisiaj tygodniowe też uroczystości. Podobnie w Tuchowie, podobnie i w innych miejscach. Jeśli spotkasz się z tymi uroczystościami w początku lipca, to pamiętaj o tych trzech wyjątkowych miesiącach, duchowych miesiącach w życiu Maryi, w domu Zachariasza i Elżbiety, a potem już w Nazarecie własny dom i Betlejem, i narodziny. Świat widzi, mędrcy przychodzą, Herod atakuje, już emocje, już trudy i Maryja idzie wiernie. I potem jeszcze ten 12-letni Jezus. Maryja zachowuje wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu. I tego się przez ten cały czas, patrząc na Maryję w tym życiu w Nazarecie, wcześniej w Betlejem, w Egipcie i w Nazarecie, uczymy rozważać wszystko w sercu swoim. Dlaczego? Szukać myśli Boga, szukać Bożego zaproszenia, szukać Bożej mocy w tym wszystkim, Bożej drogi, Bożej woli szukać i powtarzać: niech mi się stanie. Panie Boże, Ty wiesz. Konkret za konkretem. Panie Boże, Ty wiesz. Proszę, dziękuję, uwielbiam. Ta wierność na co dzień. Ktoś powiedział w takiej chwili krótkich rozmów: zawierzyliśmy, no i zaczął zły atakować. Nie wiem, czy zły bardziej atakuje, czy tylko my po zawierzeniu Matce Bożej naszej codzienności łatwiej rozeznajemy, co jest z Boga, a co nie jest z Boga. Bo Maryja nam pomaga rozważać wszystko w sercu i to niekoniecznie zły bardziej atakuje. To my łatwiej rozeznajemy tylko te różne chwile i wydaje nam się, że jesteśmy bardziej atakowani. Jesteśmy bardziej wrażliwi, więcej czujemy, silniej reagujemy, bardziej wyraziście reagujemy. A potem niezwykłe, trudne 3 lata Maryi, gdy Jezus poszedł od niej i została trochę sama. Słyszała z daleka echa, plotki. Wczoraj w apelu takie echo jakby poszło, co ludzie mówili o jej synu. Jakie były komentarze? A ona przecież wiedziała, kto to jest. Wiedziała, że on nie jest synem Józefa, że jest synem Bożym. Ona to wiedziała. Jej modlitwa wtedy, w te 3 lata, gdy przychodziła do Jezusa i nawet słyszała: oto matka twoja i bracia tam są, chcą mówić z tobą. Prawdopodobnie może miała nawet nadzieję, że przerwie kazanie, wyjdzie, przywita się, pokaże wszystkim, jak ją kocha. A on mówi: moja matka, moi bracia? A kto jest moją matką? Kto to są bracia? Każdy, kto słucha Słowa Bożego i zachowuje je, jest mi jak brat, jak matka, jak siostra. A ona tam stoi, ona to słyszy. To był też dla niej jak krzyż. Ale nie czuła się odtrącona. Ona tylko rozszerzała swoje serce. Przy tych słowach rozszerzała swoje serce. A potem już Golgota i krzyż. A potem niezwykłość Wielkiej Soboty. Tutaj możemy jedynie być z nią. Potem zmartwychwstanie. I to, że ona jest z Kościołem. I niesamowity ten element, etap, gdy Maryja jest w Wieczerniku z uczniami Pana po wniebowstąpieniu. To, co się dokonywało przy męce śmierci, zmartwychwstaniu i przez 40 dni spotkań z Chrystusem w uwielbionym ciele, to już zostaje ich tajemnicą. Wszyscy święci maryjnej duchowości twierdzą, że to też nie zakończyło się z wniebowstąpieniem, bo Maryja była zawsze w jedności z Synem. I ta mistyczna otwartość na niebo, i doświadczanie nieba w niej była czymś normalnym. Ona grzechu nie miała, więc nie było tej bariery, która by blokowała jej widzenie spraw bożych, spraw wiecznych, spraw niebiańskich. Niezwykłe są te dni obecności z Kościołem i proszenia o Ducha Świętego. Ale tak naprawdę to nie chodziło chyba zbytnio o proszenie o Ducha Świętego. Chyba o wiele bardziej tam była prośba o serca ludzi, o otwartość serca uczniów. To nie Bóg się kazał prosić, to nie Bóg zwlekał, to oni nie byli gotowi. Ona ich musiała rozmodlić, ich musiała otworzyć, ich musiała nauczyć przyjęcia. Dlatego powtarzam wielokrotnie, że uroczystość Zielonych Świąt to nie było tylko zesłanie Ducha Świętego, to nie było tylko zstąpienie Ducha Świętego, to było również wielkie przyjęcie Ducha Świętego. I jest Duch Święty w Twoim sercu też i przez Twoje serce też chce działać. Dlatego się 40 lat temu tak modlił Jan Paweł II z taką nadzieją i z takim akcentem. Nawet nie próbuję tego akcentu powtórzyć, ale on gdzieś wibruje w powietrzu i w sercach narodu. Niech zstąpi Duch Twój. Tam było takie wprowadzenie. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wraz z wami wszystkimi dołączaj do tej modlitwy. To zaledwie 40 lat, ale jakbyśmy przeszli przez pustynię i jesteśmy gotowi, aby wejść do ziemi obietnicy, do spraw obietnicy. Jesteśmy gotowi również dzięki Maryi. O tej drodze do gotowości narodu będziemy po południu rozważali, bo jest to też fenomen Maryi w dziejach naszego narodu. To doświadczenie polskich dróg, polskiej duszy i polskich serc. A Maryja jako królowa nieba jest królową ziemi i chce ogarniać nas, przytulać, uczyć i z nami głowę szatana przytrzymywać. Nie dziw się chaosowi świata, bo głowa szatana jest przytrzymywana przez Maryję. Szatan nic nowego nie jest w stanie już wymyśleć. On tylko powtarza stare metody. Jego głowa jest już pod stopą Maryi, ale ogon szaleje i wali na oślep i uderza. Kto nie jest napełniony Bogiem, ten może cierpieć i płakać i się skarżyć. Może być bardzo poobijany. Przybywa nam ludzi poobijanych tym bijącym na oślep chaotycznie, ale silnie ogonem węża. Ale pamiętaj, głowa już jest zatrzymana. I przyjdzie moment, gdy przedwieczny powie już. I Maryja dociśnie stopę i to będzie koniec. Jesteśmy w takim czasie, również jako naród, również jako bractwo, również ty i twoja rodzina. I to jest szansa i to jest zadanie. Dlatego nie lękaj się, rozraduj się, dołącz świadomie, dołącz z pełną gotowością, a bractwo niech dla ciebie będzie znakiem, że jesteś wśród dzieci Maryi. Jesteś uczestnikiem niezwykłych Bożych dzieł, które Maryja przeprowadza także w naszym pokoleniu. I niech się tak stanie. Amen. I tak was podziwiam. Godziny mijają, a wy wytrzymujecie. Miałem przygotowany, Ojcze, tekst i jest przygotowany jeszcze aktu poświęcenia się narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi, który prymas Polski, sługa Boży, August Chląt ułożył, bo ten akt jutro byśmy chyba mogli powtórzyć. Bo on był w 1946 roku najpierw dokonywany w parafiach, potem dokonywany w diecezjach, a 8 września cały naród na Jasnej Górze. Ale gdybyśmy mogli jeszcze teraz go odczytać, to powstańcie wszyscy. Ja przyznaję, że mam szczególny sentyment do tego tekstu, bo w moim kościele parafialnym w pierwsze soboty miesiąca ten akt był odczytywany i czekałem z miesiąca na miesiąc, żeby znowu słyszeć o tych Szwedach, jak on dziś po szwedzkim najeździe. I z wielkim sentymentem i wzruszeniem te słowa zawsze odczytuję. Ojcze, okulary muszą być. Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta, jak on dziś po szwedzkim najeździe, król Jan Kazimierz, ciebie za patronkę i królowę państwa obrał i Rzeczpospolitę twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed twym tronem z hołdem, miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i twojemu niepokalanemu sercu poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla twych świątyń i ołtarzy. Synowi twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności jego nauce i prawu, obronę jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie jego Królestwa. Pani i Królowo nasza, pod twoją obronę uciekamy się, macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię. Ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość we wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi przesiąkniętej krwią i łzami spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź królową i panią, natchnieniem i patronką. Potężna wspomożycielko wiernych, otocz płaszczem opieki papieża oraz Kościół Święty, bądź mu puklerzem w dni prześladowania, wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Pokaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich duszę czułością twego niepokalanego serca. Władna świata królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na jego prawdzie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego niepokalanego serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I na tych drogach niech będzie z wami zawsze błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Pokarm duchowy obficie został zasiany w nasze serca. Dlatego też po tym pokarmie duchowym trzeba nam, żeby wzmocnić te nasze ciała. Ja wiem, że są niektórzy, jak Marta Robęż, która się tylko odżywiała Eucharystią i to w wyjątkowych dniach. I dlatego też to są wybrane osoby. A my jednak tak, aż nie jesteśmy przez Boga wybrani, żebyśmy się nie mogli, nie trzeba było posilić ciała. Dlatego też trzeba ciało posilić. Teraz będzie przerwa do godziny 15, aby posilić ciało, odpocząć, żeby później znów naładować dalsze akumulatory, przychodząc na koronkę do Bożego Miłosierdzia, konferencję i dalsze to spotkanie i z panami Talisem i Wojciechem oraz różańcowa modlitwa, która przygotuje nas do aktu zawierzenia, który będziemy przeżywać w czasie mszy świętej o godzinie 18:30. Dlatego teraz jeszcze raz zapraszam, kogo serce zbudziło do tego, żeby był tym, który będzie szerzył kult Matki Bożej w Bractwie Królowej Korony Polskiej. Bardzo proszę, mamy takie deklaracje. Prosimy o wypełnienie, wzięcie. Tam są osoby, które przyjmują zapisy i te deklaracje tam z tyłu na stoliku, jak i były zapisy. I także prosimy o złożenie ich, a ja później jeszcze po południu powiem, jak to będzie jutro wszystko przebiegało. A dzisiaj jeszcze tylko zapraszam, żebyśmy nosili identyfikatory, zwłaszcza tutaj na mszach świętych. Płaszcze noszą ci, którzy już otrzymali, nałożone mieli uroczyście. A ci, którzy będą jutro mieli nauczyć, to od jutra będziemy tym nosić uroczyście ten znak obecności w członkach Bractwa Królowej Korony Polskiej. Dlatego miłego odpoczynku. Tak, ja mówiłem, że będą pan Witalis i pan Wojciech też. Serdecznie zapraszam. Miłego odpoczynku i smacznego obiadu. Życzę wszystkim. Z Panem Bogiem.